Słuchacie Radia RMF 24. U nas jeszcze więcej komentarzy. No, znów iskrzy na linii marszałek Sejmu, ambasador USA w Polsce. Ten człowiek jest zagrożeniem. Tak o Włodzimierzu Czarzastym pisze Tom Rose. Skąd tak mocne słowa i czy to zapowiedź pogorszenia stosunków z naszym sojusznikiem? No to pytanie do gościa sejmowego studia RMF 24, z którym będzie rozmawiał Kacper Wróblewski. Witamy.
Dzień dobry, a naszym gościem jest Tomasz Trela, poseł Lewicy, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Z tego, co rozmawialiśmy, widział się pan już z marszałkiem Sejmu po tym wpisie ambasadora Stanów Zjednoczonych. Jak Włodzimierz Czarzasty zareagował na to, co napisał Tom Rose?
Niewzruszony jest pan marszałek Czarzasty. Rzeczywiście rozmawialiśmy kilkadziesiąt minut temu o różnych sprawach. Przy okazji też o tej, bo nie ukrywam, że marszałek wcześniej Czarzasty o tym nie wiedział. No to są takie... Jaki pan, taki kram. No, Donald Trump robi rzeczy mało rozumne, no i ambasador robi też rzeczy mało rozumne. No, nic więcej tutaj dodać niespecjalnie można.
A Włodzimierz Czarzasty może otrzymać jakiś telefon z MSZ-u, na przykład od wicepremiera Sikorskiego, z pytaniem, czy może troszeczkę powściągliwości w swoich
wypowiedziach?
Ale
ja myślę, że pan marszałek jest dyplomatyczny, jeżeli chodzi o ocenę Donalda Trumpa. Nie zapominajmy, że jest marszałkiem Sejmu, ale jest też liderem Nowej Lewicy, jest politykiem i myślę, że też jest wyrazicielem tego, co mówią obywatele naszego kraju. No, zachowanie Donalda Trumpa pozostawia wiele do życzenia. Raz wojnę rozpoczyna, później niby ją kończy, znowu ją rozpoczyna. Dzisiaj słyszę, że w nocy mianował się papieżem i papież mu się nie podoba. No to są naprawdę takie zachowania, no, osoby, która ma pewien problem, mam wrażenie, nie tylko z emocjami.
Tom Rose pisze, że te wypowiedzi marszałka Sejmu, który nazywa Donalda Trumpa liderem chaosu, bo tak Financial Times cytuje Włodzimierza Czarzastego. Tom Rose twierdzi, że to może zaszkodzić stosunkom polsko-amerykańskim, osłabić pozycję naszego kraju.
Stosunki polsko-amerykańskie to nie są stosunki polsko-trumpowskie. To jest długa, sprawdzona współpraca. Zresztą Donald Trump zaraz będzie miał test swojego przywództwa w wyborach połówkowych i na razie sondaże wskazują, że on tych wyborów połówkowych może nie przetrwać i nie wygrać. Poza tym ma jakąś taką swoją pasę, że czego się nie tyka, to znika. No, kilka dni temu poparł Viktora Orbana. Viktor Orban wczoraj sromotnie przegrał na Węgrzech, więc ta gwiazda amerykańska Donalda Trumpa zdaje się coraz bardziej bladnie. Natomiast no, lider chaosu, no przecież to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. No, ja pamiętam 28 lutego Donald Trump zapowiedział, potrwa to kilka dni, temat będzie zamknięty. Trwa kilka tygodni i temat nie jest zamknięty. 24 godziny miały być potrzebne, żeby załatwić sprawę Ukrainy. Pozytywnie dla Ukrainy. Mijają miesiące, nic nie jest załatwione. No, lider chaosu to jest naprawdę bardzo delikatne określenie na sposób działania i funkcjonowania Donalda Trumpa.
Pytałem o ten konflikt, można chyba to tak nazwać, marszałka Sejmu z ambasadorem Stanów Zjednoczonych, dobrze panu znanego europosła z Łodzi, Dariusza Jańskiego, Koalicja Obywatelska. No i tu cytuję, może czasami warto ważyć słowa, chyba że to zamierzony cel.
Nie wiem, co miał na celu pan poseł Joński, wypowiadając te słowa, natomiast tutaj nie ma żadnego zamierzonego celu, oprócz tego, że nazywamy rzeczy po imieniu. Marszałek Sejmu jest marszałkiem Sejmu, ale jest też politykiem, raz jeszcze podkreślę, a my na lewicy mamy dość jasne zasady. No, jeżeli coś jest czarne, to mówimy, że jest czarne. Jeżeli jest białe, to mówimy, że jest białe. Dla nas na lewicy najważniejszy jest sojusz w ramach krajów Unii Europejskiej. Równie ważny jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, no ale nie będziemy gloryfikować Donalda Trumpa tylko dlatego, że jest Donaldem Trumpem, bo jak robi źle, to trzeba nazywać rzeczy po imieniu.
Wspomniał pan porażkę Viktora Orbana. Wiemy, że po 16 latach na Węgrzech zmieni się władza. I to w kontekście zapytam polityków Prawa i Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Kiedy można się spodziewać ich w kraju?
Tego nie wiem, natomiast słyszę zapowiedzi i słyszałem zapowiedzi, mam nadzieję, przyszłego premiera, pana Madziara, który powiedział, że nie będzie zwlekał z decyzją odnośnie pozbawienia ich azylu. Oczywiście to są procedury węgierskie, natomiast można byłoby powiedzieć do panów Ziobro i Romanowskiego, panowie, kończy się sielanka w Budapeszcie, czeka na was miejsce w polskim areszcie, no bo tak jest. No chyba, że zostaje im jeszcze Łukaszenka, albo zostaje im Putin, czyli Mińsk i Moskwa. No słyszę też, że niektórzy odgrażają się, że może za wielką wodę pojadą do Donalda Trumpa i tam ich ktoś przygarnie, ale nie, takie emocjonalne rozchwianie Donalda Trumpa to rano może ich przyjąć, a wieczorem może ich wydalić. Natomiast jest czymś obrzydliwym, że były minister i wiceminister sprawiedliwości uciekają jak tacy pospolici gangsterzy przed polskim wymiarem sprawiedliwości. I myślę, że jak teraz uciekną, no to już zero-jedynkowo trzeba powiedzieć, że wyrok na siebie wydali sami.
Ale na Zbigniewa Ziobrę, z tego co mi się wydaje, nie ma jeszcze europejskiego nakazu aresztowania.
Nie ma, natomiast Zbigniew Ziobro, gdyby miał odrobinę honoru, to by wrócił do Polski i poddał się tym procedurom, które są realizowane w naszym kraju, ale widzimy, że on był bardzo twardy, bardzo buńczuczny, jak rządził, miał atrybuty władzy, ale jak władzę stracił, no to wyszedł z niego prawdziwy Zbigniew Ziobro, czyli taki maluczki, słabiutki, który się boi. No, słyszałem wielokrotnie, że pan Ziobro ma problemy zdrowotne. Wczoraj byłem w debacie telewizyjnej z panem posłem Wójcikiem i publicznie powiedział, że Ziobro jest w dobrym zdrowiu. No to muszą się panowie zdecydować, jaki tam jest naprawdę problem. Problem moim zdaniem jest z tym, że jest tyle argumentów i tyle dokumentów na Ziobrę, że on po prostu boi się odpowiedzialności karnej za swoje przewinienia.
A myśli pan, że tamtejszy wymiar sprawiedliwości, no bo co innego cofnąć azyl, ale też z tego co mi się wydaje, może pan mnie poprawi, tamtejszy wymiar sprawiedliwości musi też wyrazić zgodę na aresztowanie tam na miejscu na przykład Marcina Romanowskiego, a wiemy, że no mówiąc w cudzysłowie zabetonowany jest ten wymiar sprawiedliwości. Znaczy,
z mojej wiedzy, jeżeli azyl byłby cofnięty, a jest europejski nakaz aresztowania,
to nie ma
problemu. To jest moja wiedza, no chyba, że jest jakaś wiedza dodatkowa, której nie posiadam, ale europejski nakaz aresztowania właśnie tym się cechuje, że na terenie krajów należących do Unii Europejskiej on działa w każdym kraju. No, jakby Romanowski na przykład wymyślił sobie nie Węgry, tylko Włochy i tam nie ma azylu, no to tam można go po prostu zatrzymać. Ziobry nie można, bo ta procedura, jeżeli chodzi o europejski nakaz aresztowania, jeszcze trwa. Natomiast to są formalności, które są oczywiście bardzo ważne w demokratycznych państwach prawa. Natomiast no, jest jeszcze ta taka moralność pisowska, no, która, gdzie oni buńczucznie mówią, że oni są niewinni, oni nic nie zrobili, a ich politycy po prostu uciekają przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Każdy obywatel wie, co to znaczy, jak ktoś ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Znaczy, że co do zasady jest winny.
Wśród polityków Koalicji Obywatelskiej, to z tego, co słyszałem też premiera, pojawia się temat, to też w kontekście tego, co się wydarzyło na Węgrzech, wspólnej listy w przyszłym roku. Lewica jest zwolennikiem takiego startu?
My nie mówimy tak, ani nie mówimy nie, natomiast półtora roku do wyborów parlamentarnych to lata świetlne w polityce. Naturalnym jest to, że każde środowisko polityczne szykuje się do indywidualnego startu, ale jakie będą ostateczne sojusze, jakie będą ostateczne decyzje, to jest niewątpliwie przed nami.
Myślę, że ale gdyby... myśli pan wszyscy albo nikt na zasadzie, że idzie Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL, no i te Centrum i Polska 2050.
Ja myślę, że gdybyśmy mówili o jednym bloku i chcielibyśmy odzwierciedlić to, co działo się i wydarzyło się wczoraj na Węgrzech, to należałoby to jeszcze poszerzyć o jakieś inne stronnictwa mniejsze, które są po tej stronie demokratycznej, a to będzie niewątpliwie pewnie trudne do zrobienia, ale powiem tak, gdybyśmy byli w kwietniu 2027 roku, łatwiej byłoby o tym rozmawiać. Tu się naprawdę jeszcze może bardzo wiele wydarzyć. Ja przypominam sobie, jak w zeszłym tygodniu w poniedziałek politycy PiSu chodzili i mówili, że Orban wygra wybory, że to w ogóle nie jest żaden problem, że zobaczycie, co się zaraz wydarzy. Jadą Stany Zjednoczone, będą udzielały wsparcia dla Orbana. Mam wrażenie, że obecność J.D. Vance'a i telefoniczne połączenie z Budapesztem Donalda Trumpa tylko zmobilizowało oponentów dla Orbana. Zresztą Orban w moim przekonaniu tym ostatnim tygodniem bardzo dużo przegrał i pewnie przegrał większość konstytucyjną, znaczy oddał większość konstytucyjną, bo kolaboracja z Rosją i taka bezpardonowa interwencja Stanów Zjednoczonych w wybory na Węgrzech doprowadziła do tego, że była rekordowa frekwencja 80% i rekordowy wynik, chyba 138 głosów na 199 obecnych w parlamencie. No to jest absolutny rekord.
Koalicjanci PSL i Polska 2050 mówią wprost, że chcą rozmawiać o przyszłości Pauliny Henning-Kloski w rządzie. Będą takie rozmowy?
Znaczy, ja jestem nauczony prostej zasady w polityce. Jeżeli jestem w koalicji i jestem zapleczem koalicyjnym, to bronię ministrów. Mogę mieć do nich uwagi, mogę mieć swoje zdanie, mogę z nimi na ten temat rozmawiać indywidualnie, ale jeżeli chodzi o głosowanie nad wotum nieufności, ja nie mam żadnych wątpliwości, dlatego że to jest nasz rząd, koalicyjny rząd. W tym rządzie są lepsi, gorsi, ale to jest nasz rząd. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek z koalicji chciał głosować inaczej.
A to myśli pan, że nie będzie takich rozmów?
No, wie pan, rozmowy mogą się toczyć. Ja myślę, że też niektórym koalicjantom może chodzić, z wyłączeniem lewicy, bo my w te kwestie nie wchodzimy. Może chodzić o to, że Polska 2050 podzieliła się na pół i chodzi o uporządkowanie takie strukturalne tego, ale ja bym to zostawił premierowi, bo premier jest liderem koalicji rządowej. On jest na czele rządu i pewnie będzie prowadził takie rozmowy, ale jeżeli chodzi o wotum, nie wydaje mi się, żeby coś tutaj się zmieniło. Zawsze jest taka niepisana zasada. Jak opozycja składa wotum i minister jest wybroniony na sali plenarnej, to go wzmacnia, a nie osłabia.
Ostatnie pytanie, już kończąc naszą rozmowę, pytanie, które dość często wraca do polityków lewicy. Co z tymi ustawami dotyczącymi aborcji? No już raczej się to nie wydarzy w tej kadencji Sejmu?
Myślę, że to będzie bardzo trudne. My jesteśmy oczywiście zdeterminowani, chętni, żeby tę sprawę załatwić, no ale koalicja jest jaka jest. Koalicja ma swoje konserwatywne odcienie i nie będziemy się tutaj czarować. Musi być więcej lewicy, przedstawicieli lewicy w przyszłym parlamencie, żeby była większa szansa tej sprawy załatwienia.
Czyli nie ma szans dla tych projektów?
Będzie to bardzo trudne i ja nie chcę tutaj mamić naszych słuchaczy, że na pewno to załatwimy, no bo ja nie jestem w stanie zmienić niektórych polityków, czy to Polski 2050, czy PSL-u, czy nawet niektórych polityków Koalicji Obywatelskiej.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Trela z Lewicy i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski prosto z sejmowego studia Radia RMF24. Bardzo serdecznie dziękujemy panowie.